Witam ponownie w kolejnym wejściu antenowym. Przypomnę, w studiu pan Sebastian Kuczyński, suwalczanin, operator dronów, który służył w siłach zbrojnych Ukrainy po ostatniej wizycie na froncie. A rozmawiamy o tej sytuacji na Ukrainie. Rozmawialiśmy przed chwilą raczej o tych realiach politycznych. Zbliżmy się trochę do tego frontu. Jak wygląda, jakkolwiek kolokwialnie to zabrzmi, jak wygląda taka wojna?
Na dzień dzisiejszy wojna jest bardzo ztechnologizowana. Co to znaczy? Prym wiodą drony i mówiąc tutaj pojęcie drony, to jest bardzo szerokie pojęcie. Od takich tych tak zwanych dronów komunijnych, które ktoś uważa niesłusznie za całkowicie jakieś tam zbędne, po duże jednostki skrzydlate latające na odległości 1000-2000 kilometrów. Ale każdy z tych aparatów znajduje swoje miejsce. Jeżeli mówimy o zmianach na linii frontu, tak jak powiedzmy, wróciłem poprzednim razem, jak skończyłem kontrakt z siłami zbrojnymi Ukrainy i wracałem, to drony FPV, czyli drony takie kamikadze, były to drony, które prowadziły główne działania ofensywne. I na odległości powiedzmy od 0 do 5-6 kilometrów było niszczone wszystko, technika, siły żywe przeciwnika za pomocą takich dronów. Drony z kolei te tak zwane komunijne, czyli te drony z kamerą, które gdzieś tam są wykorzystywane do filmowania różnych uroczystości, one pełniły główną rolę jako drony rozpoznawcze i dawały obraz sytuacji, obraz przedpola non-stop na 24 godziny na dobę, tak, codziennie. I bez tych dronów wpiętych w system świadomości sytuacyjnej za pomocą terminali Starlink z komunikacją w czasie rzeczywistym, ze streamem, czyli z przekazywaniem obrazu z tych dronów w czasie rzeczywistym, niemożliwe byłoby prowadzenie takich skutecznych działań przez armię ukraińską. Na dzień dzisiejszy to się na tyle zmieniło, że jedna i druga strona zaczęła bardzo szeroko wykorzystywać drony światłowodowe. To znaczy jest to taki dron, który poza ładunkiem bojowym ma jeszcze światłowód przyczepiony, taką powiedzmy rolkę ze światłowodem o długości 10-20 kilometrów i to powoduje, że tego drona nie da się zagłuszyć. To, co do tej pory było stosowane jako działania przeciwko dronom, czyli tak zwane zagłuszarki, czyli rozwiązania radioelektroniczne, które zakłócały im obraz z kamery, sterowanie, taki dron w wyniku działania takiej zagłuszarki gdzieś tam upadł, to w przypadku drona ze światłowodem jest to niemożliwe. Taki dron po prostu leci sobie precyzyjnie do celu. Co więcej, obie strony zaczęły szeroko stosować taktykę takich dronów pułapek, czyli na wszystkich szlakach komunikacyjnych, drogach dojazdowych, do frontu, na odległości od 0 do 10 kilometrów takie drony wylatują, są ustawiane w pobliżu drogi, gdzieś tam z boku, przy skrzyżowaniu, a że ten sprzęt jeździł i zostawiał wyraźne ślady, więc to nie jest problem zobaczyć, czy ten sprzęt jeździ. I taki dron czeka. I w momencie, kiedy coś przejeżdża, jest to widziane w kamerze termowizyjnej, bo to również dzieje się w nocy, taki dron jest podnoszony, uderza i niszczy. I w efekcie na dzień dzisiejszy ruch całkowicie zamarł w tej odległości 0 do 10 kilometrów jakiegokolwiek sprzętu wojskowego. Jeżeli coś jedzie, to już nie wróci. Zostanie zniszczone po drodze. Co to spowodowało? Cała logistyka została przeniesiona na drony. Takie duże drony, takie powiedzmy, które już mają rozmiar około 1,5-2 metrów rozpiętości, mogą przenieść ładunki rzędu 30 kg i dostarczanie wody, żywności, amunicji, czegokolwiek, papierosów, na pozycję na linii zerowej do tych okopów, do tych bunkrów dla żołnierzy, którzy tam utknęli, bo oni bardzo często nie mogą wyjść, wykonuje się właśnie tymi dużymi dronami. I to jest po prostu taka powiedzmy powietrzna poczta, która non-stop każdą noc kursuje w jedną i drugą stronę i po prostu utrzymuje te pozycje. Bez tego ci ludzie nie mieliby tam możliwości nawet przetrwania.
Jak w takich warunkach przesuwać linię frontu?
Linię frontu zawsze przesuwają żołnierze, to znaczy ludzie, którzy stawiają nogę na jakimś terytorium. I Ukraińcy są w tej sytuacji, że się bronią i co oni po prostu utrzymują pozycję. Rosjanie atakują. W wyniku tego, że ponoszą potężne straty, oni po prostu dosypują czy też zasypują ten front ludźmi. Oczywiście to nie wygląda jak w II wojnie światowej, że idzie ława żołnierzy. To wygląda bardzo tak powiedzmy przesiąkaniem przez linię frontu, ponieważ na odległości 10 kilometrów oni muszą przejść na piechotę, ukrywając się przed dronami, przed artylerią, więc to z reguły jest takie po prostu przechodzenie takiej grupki dwóch, trzech żołnierzy, którzy od ukrycia do ukrycia, od bunkru do bunkru, od nory do nory, od krzaków do krzaków próbują po prostu przeskoczyć, przejść niezauważonymi. W większości przypadków im się to nie udaje i są zabijani już na tej odległości, ale ci, którzy dojdą, zgromadzą się i powiedzmy po jakimś okresie, typu tydzień, jest ich tam, nie wiem, 5-6 i mają rozkaz, żeby zaatakować na przykład pozycję ukraińską. Tak to wygląda. Ukraińcy z kolei mają wielki problem z odtwarzaniem siły żywej, z odtwarzaniem swoich zasobów, z rotacją i z reguły, jeżeli widzimy na mapie, że jakieś kreski gdzieś tam się cofnęły, to to nie oznacza, że Ukraińcy się wycofali. Oni tam po prostu zginęli na tych pozycjach. Zostali zasypani, nie mieli jak utrzymać tych pozycji, po prostu ludzie, którzy tam byli, zginęli, a nie było możliwości na tę pozycję wprowadzić nowych wojsk.
Jak Polska jest przygotowana do takiej wojny?
Jeżeli mówimy na moment dzisiejszy i o tym, to o tej wojnie, którą ja widziałem, w której brałem udział, to nasze wojsko jest nieprzygotowane totalnie i gdyby działania zostały podjęte już dzisiaj, to niestety, ale my będziemy w takiej roli ofiary, tak? Rosjanie zaadaptowali tą technologię, zaadaptowali tą taktykę. Rosjanie tak samo jak Ukraińcy wykorzystują tysiące, setki tysięcy dronów jako uderzeniowe, rozpoznawcze. Wprowadzili wykorzystanie tych dronów do swoich regulaminów, do swoich manuali, do swojej taktyki. Szkolą setki tysięcy operatorów takich dronów, więc my nie mając takich umiejętności, ani nie mając też środków przeciwdziałania tego typu sprzętowi, gdybyśmy chcieli podjąć walkę jak równy z równym, to niestety, ale poniesiemy klęskę. Taka jest prawda.
Jak wojsko reaguje na takie opinie?
No myślę, że większość z Państwa teraz słuchając mnie ma takie może odczucie, że sieje defetyzm, tak? To nie jest defetyzm, to są doświadczenia realnych warunków, tak? Tego, jak wygląda wojna. Ale wojsko ma takie również podobne odczucia, tak? Oczywiście jest grupa żołnierzy, głównie na niższych szczeblach, którzy chcą działać, bo spotykam się z takimi żołnierzami w szkole niektórych, niektórzy sami próbują coś tam sobie składać, uczyć się, ale to jest wciąż działanie oddolne, inicjatywa oddolna w bardzo skromnym zakresie i z reguły spotyka się z dużym niezrozumieniem albo wręcz ostracyzmem ze strony przełożonych.
Dlaczego?
No to już nie pytanie do mnie. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Sam jestem zaskoczony taką reakcją. Bardziej bym określił ją jako wyparcie, czy też czekanie na to, co ktoś gdzieś tam podejmie jakąś decyzję, wskaże kierunek. No na dzień dzisiejszy ja nie widzę jakichś działań systemowych, które by to miały zmienić.
Nie obawia się pan mówić to, co pan mówi tu teraz w studiu, że spotka się pan, nie wiem, z jakimiś, problemami ze strony wojska?
Ja po to pojechałem na wojnę, żeby zdobyć doświadczenie i żeby te moje doświadczenie komuś mogło uratować w przyszłości życie. Jeżeli mogę w ten sposób zmobilizować kogoś do jakichś działań, do wyciągnięcia wniosków, do powiedzmy procesów innowacyjnych czy jakichś naprawczych, to jest wartość dodana, tak? Moim zdaniem bardzo złym rozwiązaniem byłoby tak naprawdę pudrowanie czegoś i w konfrontacji, takiej realnej konfrontacji, no skończyłoby się to tak naprawdę spalonym sprzętem i trupami. Więc ja mam nadzieję, że to, co tutaj mówię, w jakiś sposób ograniczy te straty, bądź spowoduje, że jednak rozegramy to inaczej, bądź przygotujemy się do takiej wojny. No a pamiętajmy, że Rosjanie uruchomili swój przemysł obronny na ogromną skalę i oni tej maszyny nie zatrzymają tak sobie. Nie powiedzą nagle, dobra, żartowaliśmy, wysiadamy. Przemysł i społeczeństwo rosyjskie jest nastawione na wojnę, na konfrontację dalszą i ten milion ofiar, które ponieśli, jeszcze ich utwierdza bardziej w tym przekonaniu, że teraz trzeba się za to zemścić.
Ale skąd ta wiedza, że tak jest ich podejście?
No to wystarczy obejrzeć jakiekolwiek kanały rosyjskie, czy też fora rosyjskie, telewizję rosyjską. Ona jest bardzo taka specyficzna. My może to odbieramy jako taka siermierzna.
Ale telewizja to propaganda. Czy społeczeństwo też tak myśli?
W rosyjskiej, powiedzmy, mentalności nie istnieje pojęcie propagandy. Jest tak zwana prawda oficjalna i prawda kuchenna. To znaczy jest prawda, którą oni wyznają na zewnątrz. My ją postrzegamy jako propagandę, ale społeczeństwo jest wychowane od 100 lat, powiedzmy, w państwie totalitarnym. Pojęcie prawdy i logiki tam już nie funkcjonuje.
Czy ta zmiana technikaliów pola walki... co zmienia dla typowego Kowalskiego? Mam tu na myśli te obrazki, jakie znamy, nie wiem, z seriali, z filmów pokazujących nam wojnę i cywili, którzy się w tym lepiej lub gorzej odnajdywali. Jak to współczesne pole walki rzutuje na cywila przeciętnego?
No, przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że działania wojenne powodują totalne zniszczenie terenów, na których są prowadzone. Wszystkie miasta, czy też wsie, gdzie prowadzone są działania wojenne, to są po prostu morza gruzów. I nie mówię tutaj o tym, że domy są spalone, ale można je wyremontować. Tych domów nie ma. To są po prostu kupy gruzów, kupy betonu, kupy kamieni, kupy cegieł, które po prostu są starte z mapy. Tak? W związku z tym pierwsza rzecz, nie ma takiej opcji, że jeżeli oddamy teren, to potem tam wrócimy, bo nie będzie do czego wracać. Druga rzecz, jeżeli są prowadzone działania wojenne, to również wszystkie miejscowości przyfrontowe od głębokości 20, 30, 50 czy nawet 100 kilometrów są regularnie ostrzeliwane. Jest niszczona infrastruktura, niszczone są na przykład elektrownie, węzły wodociągowe, czyli nie ma wody, nie ma prądu. Żywność jest dostarczana bardzo nieregularnie, pojawiają się różnego rodzaju problemy z przestępczością, szabrownicy. Większość próbuje ewakuować się z takich terenów. To też powoduje to, że na przykład zakłady pracy nie mają możliwości funkcjonowania, nie ma pracy. To są ogromne problemy, które powodują duże zawirowania i no, ciężko jest funkcjonować w momencie, kiedy się nie ma prądu, nie ma wody, albo jest to w jakiś sposób tam tylko dozowane 2-3 razy dziennie, kiedy nie ma się pracy, kiedy nie ma się środków utrzymania, kiedy na przykład są ataki rakietowe, dzieci nie chodzą do szkoły, dzieci nie chodzą do przedszkola. Co robić, tak? No, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Ja to widziałem, ale byłem w tej komfortowej sytuacji, że no, byłem częścią sił zbrojnych, więc miałem utrzymanie. Ale ludzie naprawdę przeżywają koszmar. I no, tutaj duża rola, powiedzmy, służb porządkowych, administracji lokalnej, żeby przygotować się na takie warianty, przygotować się na takie scenariusze.
W jakim dystansie od linii frontu ta sytuacja wygląda tak, jak ją pan przedstawił?
Można powiedzieć, że na odległości do 50 kilometrów to jest norma. To znaczy mniej lub bardziej są dotknięte te miejscowości ostrzałami regularnymi, conocnymi, niszczeniem infrastruktury, niszczeniem właśnie stacji energetycznych, wodociągowych, gazowych, problemy z dostarczaniem na przykład paliwa. Ale ataki są na daleko większą skalę, bo pamiętajmy, że na przykład ataki rosyjskie, rakietowe czy dronowe, to jest codziennie kilkaset takich przypadków i na terytorium całej Ukrainy, czyli na dystansie 1500 kilometrów, te drony, te rakiety latają, niszczą obiekty. Ma to na celu sparaliżowanie czy też wystraszenie społeczeństwa, zmuszenie społeczeństwa do, powiedzmy, do podważenia władz politycznych, do podważenia zasadności pewnych działań. Wymusza to też na przykład na wojsku rozciągnięcie parasolu przeciwlotniczego, bo mają taką decyzję, albo ochraniamy przedszkole, które właśnie Rosjanie świadomie zbombardowali, albo własne wojska na linii frontu.
Musimy niestety kończyć. Pan Sebastian Kuczyński, suwalczanin, operator dronów, który ma za sobą rok służby w siłach zbrojnych Ukrainy, rok na froncie w trzech turach, tak? Był gościem Radia 5. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Pytania zadawał Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.